Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Będziemy rozmawiali dzisiaj o muzyce. Radio to jest wymarzone medium do tego, żeby muzyki słuchać, także o muzyce rozmawiać, ale mam wrażenie, że zwykle rozmawiamy o muzyce trochę tak, Państwo wybaczą, jako kuchni, jako jedzeniu. Jedni jedzą szybko i byle jak, ale lubią pewną atmosferę wpadnięcia do baru, zamawiania, bycia z kolegami. To można też chyba tak muzykę przeżywać, fast foodowo powiedzmy. A inni celebrują swoje obiady z przyjaciółmi, lubią się czuć melomanami. No, myślę, że każdy z nas lubi się poczuć kimś, kto zna, czuje, przeżywa. No i potem, gdy próbujemy rozmawiać o muzyce, to rozmawiamy trochę na tej zasadzie. Oddzielając złą i dobrą kuchnię, oddzielając kuchnię byle jaką, pośpieszną, od takiej właśnie przemyślanej, której każdy wie, co to za kąsek, co to za gatunek wina, co to za akurat jakiś rodzaj mięsa i tak dalej. I trochę tak można też o tym rozmawiać, o wyszukanej i byle jakiej muzyce. Dzisiaj mamy gościa, który myśli o muzyce inaczej. Witam w studiu panią dr Antoninę Karpowicz-Zbinikowską.
Dzień dobry.
Teologa i muzykologa. Razem z nią witam jej książkę, która niedawno się ukazała. Książkę pod tym Zwierciadło muzyki. Książkę, która, no, powiedzmy sobie od razu mocno, no, nie jest jedną z takich kolejnych rozważań okołomuzycznych, tylko jest książką, w której od pierwszej strony autorka stawia taką mocną, wyrazistą tezę, że zupełnie inaczej powinniśmy na muzykę patrzeć. W pierwszym momencie myślałem, że to chodzi o to, że mamy patrzeć na nią tak od podszewki, bo różne tajne kody tej muzyki pitagorejskie są nam podpowiadane. Zaraz zapytam dokładniej, o co chodzi, ale zdaje się, że to ta podszewka to jest nie żadna podszewka, tylko to jest jakieś głębokie sedno tej muzyki. Czy właściwy podział, tak jak zrozumiałem, przebiegałby między muzyką zmysłów, muzyką przeżycia, a muzyką rozumu, muzyką harmonii, tej głębszej, którą właśnie może też się czuje, ale przede wszystkim rozumie. Czy to jest, można powiedzieć, kod do tej książki?
Rzeczywiście w starożytności tak dzielono, że jest taki nurt wywodzący się od Arystoksenosa z Tarentu. To był taki filozof, który mówił o tym, że muzykę właściwie można sprowadzić tylko do dziedziny zmysłów. Natomiast drugi nurt wywodzący się ze starożytności myślenia o muzyce to jest nurt pitagorejski, który z kolei sprowadza muzykę do domeny intelektu, czyli że muzykę da się zrozumieć i ona jeszcze, co ważne, pozwala nam zrozumieć samych siebie. No i obecnie rzeczywiście właściwie ten drugi nurt został prawie zapomniany. Podchodzi się do niego trochę jak do jakiegoś zabytku myśli. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobry klucz do tego, żeby spróbować na nowo zrozumieć muzykę, że muzyka to nie jest tylko domena zmysłów i nie jest również tylko domeną emocji. Zatytułowałam swoją książkę Zwierciadło muzyki, dlatego że jest to łaciński tytuł Speculum Musicae. Tytuł zresztą wzięty od średniowiecznego myśliciela Jakuba z Leodium, który tak swój traktat o muzyce zatytułował. I on zbiera tradycję starożytną na temat muzyki i przekazaną naszym czasom przez Boecjusza, w której właśnie jest mowa o tym, że muzyka jest takim zwierciadłem, które odbija po pierwsze całą harmonię kosmiczną, a po drugie odbija również nasze wnętrze, naturę ludzką. To jest właśnie system boecjański, że istnieją trzy rodzaje muzyki tak naprawdę. Muzyka i harmonia kosmiczna, muzyka ta, którą ma człowiek w samym sobie i dopiero człowiek wglądając w siebie, w tę muzykę, którą ma w swojej duszy, tworzy muzykę, która jest właśnie tym zwierciadłem zbierającym wszystko, zarówno naturę ludzką, jak i całą naturę stworzoną. Czyli jest to taki rodzaj systemu zwierciadeł nawzajem siebie odbijających. Muzyka pozwala nam siebie samych również zrozumieć. I właściwie w tym systemie boecjańskim wszystko jest muzyką, wszystko jest harmonią.
Powtarzałaś parokrotnie, że muzyka pozwala nam zrozumieć samych siebie, zobaczyć samych siebie, zrozumieć samych siebie. No ale przecież tak właśnie brzmi obietnica tej muzyki, w której ciągle się kąpiemy, muzyki współczesnej. Ona ma pokazać tę ekspresję, tak? Pokazać, co z człowieka wychodzi na zewnątrz, jego, można powiedzieć, wręcz trzewia. Czym się różni to zrozumienie tu i tam?
Wydaje mi się, że współczesna muzyka jednak jest mocno zawężona, to znaczy ona prezentuje taką wizję człowieka zredukowaną, człowieka zredukowanego do emocji. Że w zasadzie na emocjach człowiek się kończy. I to jest wszystko, co muzyka może nam pokazać o człowieku. A już raczej nie ma tego połączenia z harmonią kosmiczną. Muzyka współczesna nie odnosi nas do harmonii, która istnieje poza nami.
Poza nami, to znaczy ktoś może zapytać, no cóż, no ten obraz świata, który znali Boecjusz, Pitagorejczycy, no brzmi dzisiaj bardziej jak taki trochę unaukowiony mit, tak? Jakaś baśń o świecie, ona może jest piękna, ale świat dzisiaj znamy lepiej, dokładniej, tak powie nam prawie każdy, kogo zagadniemy w tej sprawie. Czy to chodzi po prostu o te schematy, które w podręcznikach historii filozofii i historii akustyki, tak, możemy znaleźć, czyli te obrazy jakiejś tajemnej, nie, jakby nigdy niewyrażonej, niesłyszalnej przez nas uszami, tak? Jakiejś harmonii i muzyki. Czy też mówisz o jakiejś rzeczy, która przekracza tę, można powiedzieć, taką bardzo starożytną wizję świata?
No właśnie, niestety we współczesnym świecie wszystko się pozmieniało. Zmieniła się koncepcja kosmosu. Kosmos już nie jest ładem pitagorejskim. Kosmos jest raczej odbierany właśnie jako chaos. W związku z czym już nie bardzo można współcześnie mówić o tej harmonii kosmicznej, o tej muzyce sfer. No bo już nie istnieje tam ten model świata. Już został on zapomniany, odrzucony. Po drugie, nie mamy już koncepcji duszy takiej, jaka istniała w starożytności. W związku z czym też nie bardzo można mówić o tej muzyce, która istnieje w człowieku, bo już innym językiem mówimy o ludzkiej duszy. Wreszcie nie bardzo też możemy współcześnie mówić o teorii etosu.
To ważny temat w tej książce, w twojej książce. O co tutaj chodzi? Co to jest teoria etosu?
W starożytności Pitagorejczycy i nie tylko wierzyli bardzo mocno w to, że muzyka opierała się na modi. Najpierw były modi starożytne, potem były modi średniowieczne, te kościelne skale. I każdy modus miał swój etos. Etos, czyli charakter. Na przykład modus dorycki był waleczny, modus frygijski był dziki i zmysłowy, modus eolski był płaczliwy. I ponieważ te wszystkie rodzaje harmonii, rodzaje muzyk ze sobą jakoś były skorelowane, wzbudzały między sobą rezonans i na zasadzie tego rezonansu poprzez skalę muzyczną tej muzyki, tej fizykalnej, można wpływać na charakter duszy. Można wpływać na emocje, ale można też w ogóle wpływać na wszystkie władze człowieka, utwierdzać wolę w dobru, jednoczyć wszystkie władze ludzkie i tak dalej, i tak dalej. I ta koncepcja jakoś przetrwała w średniowieczu, chociaż nie było ścisłego powiązania, jeśli chodzi o praktykę. Te skale średniowieczne już się różnią od starożytnych. Niemniej jednak ta wiara nadal pozostaje w średniowieczu. Na przykład właśnie chorał gregoriański jest według tych skal zbudowany i jakoś widać jeszcze przynajmniej ślady tej wiary właśnie w teorię etosu.
Rozumiem, że pewna piękna muzyki, jej taką siłę, tak użyjmy tego słowa, mierzono raczej właśnie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli trochę tak z naszym skrzywionym spojrzeniem, mierzone raczej od podszewki, tak, od strony teorii, a nie od strony jej takiego, można powiedzieć, zmysłowego oddziaływania, silnego, tak? No bo my znamy dzisiaj muzykę, która bardzo szybko jest w stanie, tak, środki techniczne się zmieniły, tak? Przy tych różnych wzmożeniach nowoczesnych jesteśmy w stanie wytworzyć muzykę, która wprawia w szał natychmiastowo, tak? Nawet nie tak jak dawniej, gdzie tam to się też zdarzało, ale w tej chwili to jest jakby na naszych oczach wyraźnie się dzieje, możemy bez trudu o tym powiedzieć. To nie jest siła muzyki wedle tej teorii etosu, tak? projekt, tylko raczej znowu rozumiemy, że nie chodzi o jakiś jeden moment mocnego uderzenia, w którym rzeczywiście patrząc na słuchacza mówimy, o właśnie, proszę zobaczyć, jak ta muzyka do niego przemawia, jak go uderzyła, tylko raczej, czy to można by powiedzieć o takim terapeutycznym znaczeniu, czymś jak długie oddziaływanie, jak wychowaniu na przykład. Też nie mamy takiej sytuacji, że po jednej lekcji mówimy, o proszę, jak ten człowiek się zmienił. To można powiedzieć, że to jest takie nakładanie się tego wpływu, który w pewnym momencie zwycięża, w pewnym momencie jest widoczny, a nie o takie trochę prymitywne widzenie sprawy, że oto włączymy sobie pewien typ muzyki, taki relaksacyjny, prawda, na przykład i tak nagle życie się zmieniło. Myślę, że w kulturze współczesnej jest też takie marzenie o takiej muzyce, która tak właśnie człowieka zmienia, ale innej zmiany oczekujemy.
Mm-hmm. Ja jestem wielbicielką świętego Augustyna i jego podejścia do muzyki. On widzi właśnie taki etos muzyki chrześcijańskiej w tym, że ponieważ jesteśmy stale rozproszeni, zwróceni ku rzeczom stworzonym, to etos tej muzyki polega właśnie na zwróceniu i to w dalszej mierze trwałym ku Bogu. Czyli muzyka jest też jednym ze szczebli tej drabiny, która prowadzi ku Bogu. To jest jakby cały czas aktualne w takim w ogóle zachodnim pojmowaniu muzyki sakralnej, że taki jest cel muzyki sakralnej. Natomiast jeszcze ogólnie święty Augustyn o muzyce mówi w ten sposób, że my możemy poznawać muzykę i oceniać ją dzięki liczbom. On ma taką oryginalną teorię ludzkiej percepcji muzyki, że muzykę właśnie poznajemy poprzez liczby. Te liczby są oczywiście fizykalne, czyli długości dźwięków na przykład, proporcje pomiędzy tymi dźwiękami i on wyróżnia ileś tam tych kategorii liczb i ostatnie w tej hierarchii liczb są liczby niezmienne, liczby osądzające, które człowiek ma w swoim wnętrzu, w swojej duszy. I to są te liczby oceniające, które pozwalają stwierdzić, czy to jest piękno. I właśnie jeżeli te liczby zgadzają się ze sobą, to ta zgodność wywołuje rozkosz w duszy ludzkiej.
I to niezależnie od tego, czy utwór, którego słuchamy, no można powiedzieć, ma treść samą w sobie od razu pierwotnie, jakąś szalenie wzniosłą, używa się wielkich odniesień, czy też jest to odniesienie, no takie jak, nie wiem, na przykład jakaś melodia żołnierska, tak?
Tak, oczywiście. I to trzeba przyznać, że ta teoria jest aktualna absolutnie aż do dziś. Można ją odnosić do muzyki, nie wiem, indyjskiej, do każdej muzyki, niekoniecznie tylko do muzyki sakralnej. I nie tylko do muzyki zachodniej. To jest bardzo uniwersalna teoria.
W swojej książce wspominasz o takiej skądinąd znanej, ale tutaj wydobywasz ją jako taką ogromnie ciekawostkę zbieżną z tym, o czym piszesz, mianowicie na sytuację, w której autor bierze pewien motyw L'Homme Armé, myślę sobie w tej chwili o tym, motyw pewnej żołnierskiej piosenki, przyśpiewki, czyni z niej tak naprawdę motyw dla mszy, dla świętych pień, byśmy powiedzieli, mszalnych. Na tym przerwimy ten moment naszej rozmowy, wrócimy po przerwie. Wracamy do rozmowy o muzyce. Tak, jest w tej książce twojej zwierciadło muzyki dużo żalu do tej naszej epoki. To nie tylko bym powiedział tej epoki do ostatnich kilkudziesięciu lat, tylko troszkę głębiej. My, gdy idziemy do księgarni muzycznej i szukamy muzyki klasycznej, to tak trochę półka może się zacząć od Beethovena. Tak się czasami zdarza. No teraz na szczęście jest regał z muzyką dawną, taka, która kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie miała takiego powodzenia na pewno. Teraz mamy muzykę klasyczną. No ale nazwa muzyka klasyczna się utrzymuje, to Beethoven, a więc romantyzm. Rozumiem, że mimo, że mówisz o poznaniu człowieka, o jego wnętrzu, to wcale ci się nie podoba ta muzyka, która tak bardzo chciała wyeksponować przeżycia człowieka.
Ciągle wspominam zdanie swojej koleżanki, która zapewniała mnie, że między chorałem gregoriańskim a Bachem to właściwie nie było nic. Więc tak naprawdę jej zdaniem muzyka zaczynała się właśnie dopiero od Bacha. No niestety właśnie to jest tak, że ta spuścizna muzyki dawnej została kompletnie zapomniana. Może naucza się jej gdzieś tam w szkołach muzycznych ewentualnie, ale tam rzeczywiście też głównie kładzie się nacisk na muzykę klasyczną. Rzeczywiście rozumianą dokładnie, czyli od klasyków wiedeńskich, bo to jest jakby nauczanie o tym, jakie są formy po to, żeby następnie pokazać romantyków, którzy właśnie zajęli się rozbijaniem, rozsadzaniem tych form, bo właśnie na tym przede wszystkim polegała rewolucja romantyczna. Zrywamy z formą, tą klasyczną, i w przeciwieństwie do tego wreszcie tworzymy muzykę wyzwoloną. Także tamte sprzed rewolucji romantycznej dzieje muzyki są niemalże nieznane szerszemu. Mm-hmm.
No dobrze, ktoś mógłby słuchając nas pomyśleć, że gdzieś tak już po Boecjuszu to już jest koniec świata i że może święty Augustyn, tak, Boecjusz, to są ci, których lubimy słuchać, ale oni ostatecznie nie komponowali żadnej muzyki, więc to trochę takie jest bardziej niż teoretyczne, to znaczy zupełnie oderwane od praktyki. No ale w twojej książce spotykam taką mocną tezę, że to Bach jest tym, no, gdybym tak szukał odpowiednika dla świętego Tomasza, jako myśliciela, twórcy pewnego uniwersum myśli chrześcijańskiej, to rozumiem, że Bach, jednak protestant, jest tym świętym Tomaszem tej muzyki, o której ty nam opowiadasz.
Tak uważam, bo zastanawiałam się właśnie, jak to było przed czasami romantycznymi. Czasy romantyczne tym się charakteryzują, że każdy jest właściwie twórcą od zera. On stwarza muzykę od początku, od niego zaczyna się tak naprawdę wszystko. Tymczasem przedtem, jeszcze od czasów średniowiecza, w ogóle twórca stał w takim długim ciągu twórców, od których, od swoich poprzedników dziedziczył pewną schedę i ją udoskonalał. Czyli właśnie była to pewna tradycja, ciąg tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To polegało na udoskonalaniu sztuki kontrapunktu. To nie było tak, że przychodził następny twórca i stwarzał wszystko od początku, tylko on jakby dodawał kolejne elementy, ewentualnie trochę modyfikował to, co jego poprzednicy stworzyli. Takie popularne mówienie: wielki kompozytor to ten, który na pewno stworzył nową formę albo stworzył właśnie nowy prąd w muzyce. Tymczasem Bach nie stworzył ani jednej nowej formy. Wszystko to, co on wytworzył, to jest zebranie dotychczasowej tradycji. On właśnie jest przedstawiany jako ten, który studiuje dzieła dawnych mistrzów kontrapunktu i tworzy takie dzieło, które się nazywa Die Kunst der Fuge, sztuka fugi. Właśnie sztuka kontrapunktu. I to jest takie dzieło, które w zasadzie mogłoby funkcjonować tylko na piśmie, tylko w nutach, bo jest takim dziełem właściwie teoretycznym bardziej niż praktycznym. Ono oczywiście jest wykonywane wielokrotnie i to na różne instrumenty. Marzy mi się, żeby kiedyś jakiś na przykład kwartet wokalny wykonał to dzieło. Bach nie pisze, na jakie instrumenty przeznacza to dzieło, bo to jest właśnie dzieło teoretyczne, które polega na przedstawieniu wszystkich możliwych dotychczasowych rodzajów kontrapunktu, które istniały właśnie w tradycji kompozytorskiej. Jest to też takie, tak jak u świętego Tomasza z Akwinu, zebranie, udoskonalenie, jako taka synteza wszystkiego i przekazanie następcom.
Sztuka fugi okazuje się być sztuką tradycji, sztuką tego, żeby nie powielać dosłownie, nie po prostu nie tyle, że tam powtarzać dokładnie to, co otrzymaliśmy, ale równocześnie nie próbować przebijać ich przez tworzenie koniecznie nowego jakiegoś formalnego układu. Święty Tomasz rzeczywiście porównuje to, co mówisz, z twórczością Tomasza. Rzeczywiście ostatnią rzeczą, której on chciał, to być otwarcie oryginalnym. Można powiedzieć, że do dzisiaj historycy filozofii cały swój wysiłek, właśnie w wieku XX tak naprawdę zaczął się taki potężny wysiłek, żeby wydobyć ze świętego Tomasza te skrywane jego własne oryginalne twierdzenia. Czasami jesteśmy zaskoczeni, czytając teksty, dlaczego tak, abyś nie wyszedł na scenę, no przecież to każdy dzisiaj by zrobił. Wyjść na scenę i powiedzieć: o, ja mam właśnie tę nową formułę, która wszystko zmienia przede mną, to było może coś tam ciekawego, ale po mnie to dopiero się światy otwierają. I taką mamy, prawda, odwagę. Dopóki ktoś nie wyjdzie z taką odwagą, to wydaje się, że właściwie nie jest twórczy, nie walczy o najwyższe, prawda? No, to jest ta różnica, powiedzmy, tego świata, który łączy, paradoksalnie łączy Tomasza i Bacha, tak? A rozumiem, że i my chcemy być jakoś z tym światem złączeni, jako jego odbiorcy, jako jego uczestnicy. A z drugiej strony świat zupełnie inny. Ty mówisz, że ten świat drugi to jest świat wywrócony.
Tak nazwałam to wywrócony, z tego względu, że ja i na pewno nie tylko ja poznawałam muzykę właśnie od końca. moje poznawanie muzyki tej tak zwanej poważnej czy klasycznej zaczęło się od tej muzyki po rewolucji, czyli tej zbudowanej na gruzach dotychczasowego systemu. No i to jest chyba powszechne, że wszyscy zaczynamy poznawanie muzyki od Chopina, Lista, Czajkowskiego, Mahlera, czyli właśnie tych mistrzów, którzy tworzyli od początku wszystko. To znaczy oczywiście można się tam dopatrywać u Chopina, nawiązania do Bacha i tak dalej, nawet do tam 24 preludia i tak dalej, ale to już jest zupełnie co innego. Wywrócenie. Dlaczego używam takiego określenia? Dlatego, że w tej rewolucji romantycznej też dokonało się takie wywrócenie dotychczasowego porządku, że muzyka już nie tyle ma polegać na odbijaniu harmonii kosmicznej, tylko zawęża swoje zainteresowanie do tego, co kompozytor ma w swoim własnym wnętrzu, czyli do jego emocji, do jego przeżyć. Czyli tak naprawdę to również jest jakieś zwierciadło, ale to jest zwierciadło subiektywne. Nie obiektywne, tylko właśnie subiektywne. Dlatego mówię o tym wywróceniu, takim właściwie na lewą stronę. Muzyka wywrócona, muzyka odwrócona.
Staram się trochę zrozumieć poza kontekstem tym dosłownie pitagorejskim to, co mówisz. Myślę sobie, że to jest jakiś w ogóle klucz metafizyczny do rozumienia muzyki. To znaczy, że ta harmonia to jest po prostu jakiś porządek rzeczywistości, nie nawet jakiś narysowany przez jakiegoś autora, czy przez jakieś tajne bractwo filozoficzne wyobrażenie o opanowaniu liczb nad rzeczami, tylko może raczej właśnie pewien ład, którego człowiek nie stwarza. Może z tego powodu ta muzyka jest inaczej komunikatywna, bo ona odnosi się na poziomie tych zasad gdzieś do tego, co jest nam wspólne. W tym sensie muzyka kogoś, kto nie jest mną, może być także zwierciadłem dla mnie samego. Na wszystkich poziomach działa tak samo, bo na poziomie prawa moralnego, teraz niedawno rozmawialiśmy w konwersatorium o prawie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł stanowić prawo dla kogoś drugiego, jeśli nie, to prawo nie jest wyrazem jakiegoś ładu. No, muzyka to samo. No ale z drugiej strony, dlaczego przemawia muzyka wywrócona? Rozumiem, że dlatego, że jesteśmy ciekawskimi, tak? Chcemy podpatrzyć przez okno, a ten ktoś otwiera szeroko okno, włącza wszystkie światła w swoich komnatach i pokazuje, patrzcie, patrzcie, ja właśnie tutaj urządzam Big Brothera, tylko że to będzie eleganckie, to nie, o nie, to nie będzie jakieś takie brzydkie, tylko ja to zrobię bardzo ładnie, a wy będziecie takimi gośćmi, którzy trochę przyglądają się temu z zewnątrz, ale z drugiej strony są zaproszonymi do przyglądania się, jak ja przeżywam. I w tym sensie coś jest, tak? Tylko pewnie ktoś drugi powie, że to jest muzyka ta wywrócona, to ona raczej budzi pasję, być może zazdrość, chęć rywalizacji, przeżycia tego samego, prawda? Coś w tym rodzaju. Może tu jest taki klucz też do rozumienia tej muzyki dzisiaj i do tego szukania nieustannie czegoś innego, więcej, powiedzenia mocniejszego słowa, inaczej, podczas gdy tradycja jest pewnym, nie tyle spokojem, tak, ale wejściem w jakiś pokój, tak, którym się więcej zgadza niż więcej rozchodzi na bok.
Ta muzyka romantyczna i w ogóle muzyka postromantyczna przede wszystkim pokazuje rzeczy, które są zmienne, rzeczy przemijające. Właśnie no, chociażby emocje. To są rzeczy przemijające. Natomiast muzyka ta dawniejsza przede wszystkim stawiała na sprawy niezmienne, sprawy nieśmiertelne. Tamta muzyka odwoływała się właśnie do tej sfery rzeczy niezmiennych i dlatego ona się właściwie nie nudzi. Nie nudzi. Tymczasem muzyka późniejsza dlatego tak szybko może nas męczyć i znudzić się.
Chyba w tym drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, że albo ktoś wchodzi w to, poddaje się panowaniu tej muzyki emocjonalnie takiej ekspansywnej i po prostu przeżywa to, w tym momencie potem pada ze wszystkimi emocjami na wierzchu, albo właśnie nie wchodzi w to, tak, patrzy, myśli sobie to zwiędłe, takie ktoś próbuje nam narzucić, trochę tak jakby zobaczył przy ołtarzu księdza, który nagle się do nas odwraca i usiłuje nam narzucić swoje emocje, nie wprowadzić nas w rzeczy święte, tylko jakby przede wszystkim przykryć nas swoimi emocjami, tak to czasem czuję w kościele, że taka granica jest między jednym a drugim. doszliśmy tak krok po kroku do granicy takiego w ogóle osobnego tematu, ale spróbujmy, mimo że to wielki ocean, to spróbujmy chociaż troszeczkę na łyżeczkę wziąć tych spraw, mianowicie muzyka sakralna, tak, trzeba było do tego dojść i chyba to jest tak, że dzisiaj nam się to trochę miesza, bo każda muzyka, która chce być ambitniejsza, to trochę odczuwa pragnienie bycia sakralną w tym innym sensie, nie takim właśnie, że nadaje się do modlitwy w świątyni, bo można powiedzieć, że dzisiaj właściwie to do modlitwy w świątyni to byle jaka muzyka ma się nadawać. Tak mam wrażenie, jak wchodzę do kościołów, to mi się wydaje, że to ostatnia rzecz, która tych, którzy tam programują tę muzykę, to ich interesuje, żeby była ona jakaś wyższego poziomu, raczej może być byle jaka, byle tylko zawierała mniej więcej odpowiednie słowa, tak trochę to wygląda. Ale poza kościołem, albo w kościele na koncercie, to nagle okazuje się, że muzyka uzyskuje jakąś rangę rzeczy świętej, właściwie jest sama w sobie jakąś celebracją. Może dla ludzi jednych to jest jakiś wręcz zastępczy, jakiś element dla religii, ale nawet dla ludzi pobożnych, religijnych, tak, też jest tak naprawdę sferą, w której oni dopiero odczuwają taką jakby sakralne przeżycie, tak się wydaje. No, ale rozumiem, że i na tym polu mamy zasadniczą różnicę między dwoma sakralnościami.
Ja na przykład obserwuję wśród współczesnych kompozytorów tak zwanej muzyki poważnej, że oni tworzą taką muzykę, i to nawet w formach sakralnych, z tym, że to jest muzyka, którą ja określam jako świeckie sakrum. To jest muzyka, która wspaniale brzmi na koncercie i to wszystko jedno, czy w kościele, czy w sali koncertowej, ale ona się zupełnie nie nadaje do użycia w liturgii. To jest po prostu właśnie coś pośredniego. Nie wiadomo, czy muzyka sakralna, czy niesakralna. Świeckie sakrum. Właśnie do takiego kultu sztuki. My podziwiamy i oddajemy cześć samej sztuce, słuchając takiej muzyki. Ona po prostu się kompletnie nie nadaje do... Nie jest muzyką użytkową.
Ona z punktu widzenia takiego chrześcijańskiego widzenia, czy teologicznego widzenia muzyki jest właściwie, mogliśmy powiedzieć, taka dosyć amorficzna, tak? Bo ona jest czymś, co nie daje się złączyć z akcją Kościoła, tak? Czyli z działaniem, to ta logika wcielenia tutaj nie działa. Właściwie można powiedzieć, że im tym bardziej sakralna muzyka, im bardziej oderwana, rozumiem, tak? To jest jakiś zupełnie inny porządek myślenia.
Zarazem jest to muzyka bardzo piękna, tylko że po prostu nie wyobrażam sobie, żebym mogła słyszeć to nawet w starej liturgii. Po prostu to już jest muzyka, która funkcjonuje poza liturgią i właściwie została przeznaczona od samego początku do tego, żeby funkcjonować poza liturgią.
To jakaś równoległość do tego, co się chyba dzieje w ogóle ze sztuką, tak, sakralną, bo pomyślmy sobie o sztukach plastycznych, gdzie też zostawia się kościołom pewne raczej jakiś kicz, albo nawet ci, którzy próbują tam nie robić kiczu, to mimo wszystko puszczają oko do swoich kolegów po fachu, że to jednak nie jest to, tak? A tak naprawdę szukają sztuki, która nie będzie z figuratywnością, z pewnym wskazaniem na to, co wcielone, tak? Tego nie będą szukali właśnie, raczej oderwania od tego czegoś, co... I to jest fascynujące. Jeśli jeszcze jakiś ksiądz pozwoli zrobić drogę krzyżową, na której nie ma ani jednej postaci, to już w ogóle wszyscy są zachwyceni, fikają nogami. O, to jest prawdziwa sztuka sakralna. Tutaj jestem daleko od tego, żeby próbować jakieś konkluzje. Za mało wiem na ten temat, ale rozumiem, że być może takie podobieństwo tu zachodzi, że też ten sam wątek oderwania, takiej dezinkarnacji się odbywa. Człowiekowi bardzo trudno uwierzyć w to, że słowo stało się ciałem. Nie tylko jak jest zwykłym człowiekiem, ale także jak jest, będąc zwykłym człowiekiem, także kompozytorem czy artystą, i potem to wszystko wychodzi gdzieś z jego twórczości. No ale czy jest, poza tym, że to sobie trochę tak żałujemy różnych rzeczy, czy jakieś drogi wyjścia w ostatnim słowie naszej rozmowy, widzisz widzisz jakieś perspektywy, czy ktoś myśli poważnie o tym, żeby, mówię, nie w perspektywie jakiegoś komitetu, który ma coś zamiar stworzyć i zaprowadzić, tylko taki właśnie w porządku myślenia o tym na poziomie. Kiedyś ratzingerowskie rozważania o muzyce, muzyce sakralnej, to w twojej książce mocno też obecne.
Ja dość późno odkryłam myśl kardynała Ratzingera na temat muzyki, natomiast kiedy już go odkryłam, to uznałam, że to jest właśnie taki Boecjusz naszych czasów, czyli on zbiera to, co do tej pory było powiedziane w tradycji teologicznej, filozoficznej na temat muzyki i udoskonala. Na przykład to był taki mój osobisty problem ze świętym Augustynem, który popada w taki purytanizm i zamartwia się, że muzyka za bardzo go fascynuje i przeszkadza mu w przeżywaniu liturgii, że zatrzymuje jego wzrok na sobie. Że przez to on grzeszy i właśnie, że powinien raczej cały czas nie zważać na muzykę, a mimo to zwracać się ku Bogu. I kardynał Ratzinger mówi po pierwsze, że to mogło wynikać u świętego Augustyna z takiego myślenia ikonoklastycznego. Czyli właśnie ten taki przestrach, że stworzenia mogą nam przesłonić Boga i że jest to jakiś typ bałwochwalstwa na przykład. Druga rzecz to oczywiście kardynał Ratzinger docenia ten taki wkład świętego Augustyna w to, że on jak gdyby jest ojcem całego nurtu spirytualistycznego, czyli tego uwznioślania przez muzykę. Czyli muzyka ma nas rzeczywiście odrywać od rzeczy stworzonych i skierowywać ku Stwórcy. Natomiast ten nurt należy uzupełnić przez drugi. I ten drugi można by było, ten drugi nurt nazwać nurtem inkarnacjonistycznym, czyli tym wskazującym na to, że muzyka jest również taką kontynuacją wcielenia. Czyli muzyka ma również być cielesna, bo my stajemy się kościołem, stajemy się ciałem Chrystusa, przede wszystkim właśnie w liturgii i w Eucharystii. I ta muzyka, która jest w kościele, w liturgii, staje się tą taką cielesną muzyką, w której my poprzez nią uczestniczymy w liturgii kosmicznej, w liturgii niebiańskiej, czyli ta nasza muzyka słyszalna staje się częścią tej musica celestis. Uważam, że to wspaniale zauważył kardynał Ratzinger, że właśnie powinno być to zrównoważenie, ponieważ zachodnie myślenie o muzyce sakralnej jest takie naznaczone tym rysem świętego Augustyna i właśnie taką lekką obawą przed pięknem muzyki, że my się trochę tak naprawdę boimy tego piękna, bo jak będzie za piękna, to zapomnimy o Bogu. A tymczasem właśnie na przykład takie wschodnie myślenie jest, że piękno od razu skierowuje na Boga, w związku z czym nie należy się obawiać również tego piękna cielesnego.
Ciekawe, bo właściwie do takiej potocznej świadomości to ze świętego Augustyna w tej kwestii, o której mówimy, przeszło wyłącznie to powtarzane ciągle zdanie, że kto śpiewa, dwakroć się modli, tak więc wygląda na to, jakby był sprzymierzeńcem. Ale niestety bywa sprzymierzeńcem każdego, można powiedzieć, każdego również usprawiedliwienia, że śpiewać każdy może w kościele, jeśli tylko mu taka chęć przyjdzie, to ile tylko ma pary w ustach, może śpiewać, krzyczeć i to jest właśnie to dwa razy się modli. Ale rozumiem, że ta modlitwa, która, ta muzyka sakralna, która jest muzyką kościoła, muzyką ciała, jest cielesna i jest muzyką ciała, więc to jest to takie podobieństwo tego, o czym mówiłaś i mówisz, tak, o tej harmonii, która rozbrzmiała w człowieku. No to można powiedzieć, że muzyka sakralna to też jest ta muzyka, która właściwie rozbrzmiewa w kościele, tak, jakoś go harmonizuje. Ale gdy to dzisiaj powiedzieć komuś, to mam wrażenie, że to się natychmiast przełoży w praktyce na takie wyobrażenie muzyki transowej, to znaczy takiej, która wprowadza ludzi w pewną wspólnotę, ale raczej taką techno, tak? To znaczy taką oderwania, zupełnie zagubienia i to jest ta wspólnota, że jesteśmy, już nie ma między nami różnic, nie widzimy niczego, w ogóle niczego nie widzimy, tylko razem przeżywamy. To też jest jakiś inny porządek w muzyce liturgicznej, chorał Gregoriański, o którym dzisiaj nie rozmawialiśmy zbyt wiele, ale który jest jakby na zachodzie w każdym razie wzorem muzyki liturgicznej, nie jedynym punktem odniesienia, ale ważnym własnym śpiewem liturgii. On jest znowu poddany gdzieś tam panowaniu takich ekspertów i władców gustu, a niekoniecznie panowaniu własnemu teologii Kościoła i jego duchowi modlitwy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze do tych spraw będziemy mogli i w Twoim towarzystwie wrócić, bo mam wrażenie, że tutaj z tych ogromnie ważnych spraw udało nam się na szczęście dotknąć co ważniejszych, ale oczywiście to są tylko w tej chwili dotknięcia. Bardzo zachęcam do książki Zwierciadło muzyki Antoniny Karpowicz-Zbieńkowskiej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Tobie, Antonino. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.